fajnie być z wami dzisiaj, tego poranku. Mamy piękną księgę Habakuka. Pozwolicie, że powiem tylko króciutko w trzech słowach, może pięciu, pomodlę się i rozpoczniemy. Dobry Boże, prosimy Cię, aby te słowo dotknęło naszych serc i abyśmy mogli poznać Twoją chwałę, Twoją miłość, Twoją łaskę jeszcze głębiej. Amen. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, co jest sednem wiary? Co jest esencją bycia bycia człowiekiem w wierze? Często używamy takiego słowa, jestem człowiekiem wierzącym, ale co jest esencją tego? Dorastając w jednym z kościołów jako nastolatek, esencją wiary było albo synonimem tego, co znaczy być człowiekiem wierzącym, było to, że chodzę do pewnego kościoła, który nie modli się do świętych, gdzie kazania są dużo dłuższe, gdzie ludzie mówią, że mają wizję do nieba. To wszystko. I może jeszcze synonimem tego, że pewne rzeczy są dla mnie już zabronione. To wszystko. Bez jakiejś głębi, radości, piękna życia. Po prostu. Czytamy dzisiaj księgę Habakuka, ponieważ Habakuk mówi nam, co to znaczy być człowiekiem wierzącym. I jakże byłem w błędzie, kiedy byłem nastolatkiem. Habakuk mówi, wprawdzie figowce nie rozwijają pąków, nie przynoszą plonów w winnice, zawiódł owoc oliwek, a pola nie dają żywności, choć trzody owiec znikają z owczarni i nie ma wołów w zagrodach. Powiem tylko to, że Habakuk żył w ekonomii rolnej. To znaczy, jeśli nie ma plonów, jeśli nie ma oliwek na oliwę, jeśli nie ma zbóż na mąkę, jeśli nie ma bydła na mleko i mięso, to znaczy, że nie ma niczego do przeżycia. To znaczy, że jest głód i bieda i czeka nas śmierć. A Habakuk mimo wszystko mówi, a mimo to w Panu będę się radować. Weselić się będę w Bogu, moim Zbawicielu. Przyznajcie, że to troszkę dziwne dla nas. My radujemy się, kiedy kwitną nasze drzewa, kiedy jest pełno oliwy. To znaczy, kiedy wszystko jest dobrze w naszym życiu, kiedy dostajemy podwyżkę, kiedy mamy większy dom, wtedy mówimy, jakże dobry jest nasz Bóg. Widzisz, ty i ja, my wnioskujemy Bożą dobroć z tego, co otrzymujemy w życiu. Bóg daje nam coś dobrego i mówimy, Bóg musi być dobry. Ale Habakuk, ten człowiek, o którym czytamy, on znalazł dostęp do dobroci Boga, która nie była uzależniona od sytuacji, w jakim się znajduje w swoim życiu. Habakuk znalazł radość w swoim życiu, znalazł głębię, znalazł pełnię, znalazł sens, która nie była uzależniona od tego, w jakiej sytuacji się znajduje. Powiedz, czy nie chciałbyś być w takim miejscu? Czy nie chciałbyś znaleźć się w takim miejscu, gdzie twoja radość w życiu, sens życia, miłość nie jest uzależniona od tego, jak idzie w twojej pracy, jak ci idzie, jakie masz rezultaty, od tego, czy masz partnera, od tego, jaka stabilna jest twoja sytuacja finansowa, ale twoja radość jest w Bogu. Habakuk pokazuje nam, że życie w wierze to życie, które ma piękno i które ma głębie. Więcej, Habakuk chce dzisiaj nas nauczyć takiej wiary. Habakuk chce nauczyć nas takiej właśnie wiary, pełnej głębi, radości i sensu. Ale Habakuk również mówi nam, że takiej wiary możemy nauczyć się tylko i wyłącznie w cierpieniach. Habakuk mówi od samego początku w tej księdze, Habakuk przychodzi do Boga i narzeka. I mówi, jest strasznie. Co się dzieje w moim życiu? I to dzieje się przez dwa rozdziały, aż w trzecim rozdziale dopiero Habakuk dochodzi do miejsca, gdzie mówi, nawet jeśli nie ma oliwek na oliwę, ja będę radował się w Bogu. coś wydarzyło się w życiu Habakuka, przechodząc przez cierpienia. I może właśnie to jest esencją tego, gdzie i kiedy możemy nauczyć się takiej wiary. Właśnie wtedy, kiedy brakuje oliwy. Właśnie wtedy, kiedy przechodzimy przez trudności. I może zadajesz pytanie, dlaczego? Dlaczego Pan Bóg nie może nam dać właśnie takiej wiary, wiary Habakuka, tak na jednym spotkaniu modlitewnym? Na jednej modlitwie, tak w 2 minuty, nawet 30 sekund. Boże, daj mi tą wiarę, amen. Byłoby pięknie. Holenderka Corrie Boom, nie wiem, czy dobrze wyrażam jej imię, która spędziła wiele lat w więzieniu, albo bardziej w obozie koncentracyjnym prowadzonym przez nazistów, była tam za to, że pomagała Żydom w czasie II wojny światowej. I w trakcie swoich przemyśleń w tym obozie koncentracyjnym doszła do wniosku, że nigdy nie będziesz wiedzieć, że Jezus jest wszystkim dla ciebie, dopóki Jezus nie stanie się wszystkim, co masz. Nigdy nie będziesz wiedzieć, że Jezus jest wszystkim dla ciebie, dopóki Jezus nie stanie się wszystkim, co masz. Wiecie, co miała na myśli? Miała na myśli to, że kiedy w naszym życiu idzie wszystko świetnie i dobrze, żyjesz w przekonaniu, że sam jesteś w stanie zagwarantować sobie radość, sens i miłość twoimi czynami. Tym, że jesteś zdolny. Sam jesteś w stanie sobie zagwarantować. Ale dopiero kiedy to, na czym zbudowałeś sens swojego życia, jest ci zabrane albo grozi, że zostanie zabrane. Jeżeli to, na czym zbudowałeś swoje życie, wali się, dopiero wtedy jesteś otwarty na to, aby znaleźć tą miłość, tą sens i tą radość w Bogu. Kochani, Habakuk wiedział intelektualnie, że Bóg jest dobry. On był prorokiem. On wiedział, że Bóg jest dobry. Ale dopiero wtedy, kiedy wszystko to, na czym budował swoje życie, zaczęło się walić. Dopiero wtedy, kiedy uświadomił sobie, że to, na czym buduje swoje życie, nie daje mu radości w smutku, pokoju w niebezpieczeństwie, miłości, kiedy jest sam, dopiero wtedy zrozumiał, że Bóg jest dobry. Dopiero wtedy mógł zobaczyć, że wszystkie te rzeczy, które miał w życiu, tak naprawdę zasłaniały mu tą dobroć Boga, ten sens i tą miłość, do której miał dostęp cały czas, ale była zasłonięta przez coś innego. Dlatego, kochani, to nie 5-minutowa modlitwa, ale to często to, jak odpowiemy na trudności w naszym życiu, decyduje o tym, czy znajdziemy tą głębię w naszej wierze. Dlatego 2 krótkie punkty na dzisiaj. Habakuk uczy nas, jak możemy znaleźć taką wiarę. Tą wiarę możemy znaleźć w trudnościach naszego życia, które często napotykamy. I Habakuk uczy nas o 2 rzeczach, które musimy zrobić, jeżeli chcemy zdobyć taką wiarę. Po pierwsze, musimy zrobić coś ze swoim czasem, kiedy przechodzimy przez trudne momenty, albo inaczej, uczymy się, co Habakuk zrobił ze swoim czasem, jak i również, co Habakuk zrobił ze swoim umysłem. Tak więc po pierwsze, co Habakuk zrobił ze swoim czasem? I czytamy, że Habakuk szczerze rozmawiał z Bogiem. Habakuk szczerze rozmawiał z Bogiem. Na samym początku czytamy, że Habakuk jest w niesamowicie trudnej sytuacji. Mówi, że jego kraj jest pełen niesprawiedliwości, bezprawia, cierpienia i przemocy. To jest obraz sparaliżowanego kraju, gdzie dla jednostki wręcz nie da się żyć. To jest okropny obraz. Obraz wojny, wyniszczenia. I co robi Habakuk w tej trudnej sytuacji? Czytamy, że Habakuk szczerze rozmawia z Bogiem. Habakuk jest w ogóle bardzo ciekawą księgą, ponieważ to jest jedyny prorok w Biblii, który nie rozmawia z ludźmi. Jedną z funkcji proroka w Starym Testamencie było to, aby przekazywać Boże Słowo do człowieka. Habakuk nie robi tego ani przez chwilę. Habakuk rozmawia tylko z Bogiem. I to jak rozmawia z Bogiem? Czytamy w wersecie 2 i 4. Habakuk mówi, dlaczego pozwalasz panować złu i niesprawiedliwości? Spójrz na moje życie, spójrz na ten zniszczony kraj. Dlaczego nie reagujesz? To są bardzo odważne słowa. Niesamowicie szczere i odważne słowa w stosunku do Boga. Ale to jeszcze nic w porównaniu z wersetem 12. gdzie Habakuk jest jeszcze odważniejszy i mówi: czyż to nie Ty, Boże mój, świętość moja, jesteś od samego początku Panem? Nie możemy tego zobaczyć po polsku, ale gdybyś przeczytał ten fragment, ten werset po hebrajsku, to zobaczyłbyś, że te słowa są niesamowicie konfrontujące Boga. Habakuk mówi tak naprawdę, mówi: Boże, ja myślałem, że Ty jesteś prawdziwym Bogiem. Ja myślałem, że Ty jesteś sprawiedliwym Bogiem. Ja myślałem, że Ty wszystko masz w swojej kontroli, że Ty troszczysz się o moje życie, ale patrząc na moją sytuację, mam inne wrażenie, że może taki jednak nie jesteś. Habakuk jest przytłoczony swoją sytuacją życiową, ale on rozmawia z Bogiem szczerze o tym, co czuje i o tym, co myśli. Ale z drugiej strony, zauważcie, że Habakuk nawet przez chwilę nie stara się powiedzieć, że jego cierpienie są powodem, aby odejść od Boga albo z Nim nie rozmawiać. Habakuk robi dokładnie to, co my często, ludzie, robimy na odwrót. Z jednej strony mamy tych ludzi tradycyjnych, ludzi, którzy baliby się Bogu powiedzieć, co naprawdę myślą. Gdybyś pomodlił się taką modlitwą Habakuka w kościele, w takim tradycyjnym kościele, to zaraz poszedłbyś na dywanik do pastora. Ludziom nie przeszłoby przez gardło, że mogą o coś Boga oskarżać w swoich modlitwach. Z drugiej strony mamy ludzi, którzy, kiedy przechodzą przez cierpienia, odrzucają Boga. Mówią: Boże, Ty nie możesz być prawdziwy. Habakuk mówi nam: kiedy przechodzisz przez trudności, nigdy nie przestawaj się modlić. Możesz narzekać, możesz kwestionować, możesz krzyczeć, ale narzekaj, kwestionuj, krzycz do Boga. Nigdy nie przestawaj rozmawiać z Bogiem. Dlatego, że w modlitwie, kiedy przechodzisz przez trudności, kiedy rozmawiasz z Nim szczerze, wiesz, kogo możesz spotkać? Możesz spotkać Boga. Pamiętam, zaraz przed moim ślubem, mój świadek zabrał mnie na coś takiego nazwane floating. Nie wiem, czy kiedyś byliście. To jest taka duża wanna, taka ogromna wanna z wodą i z ogromną ilością soli w nim, w tej wodzie. I ta sól jest w takiej ogromnej ilości, że kiedy położysz się do tej wody, to możesz po prostu leżeć i się relaksować. Nie wiem, czy mój świadek myślał, że się stresuje, albo nie mam pojęcia, ale zabrał mnie tam jako mój prezent przedślubny i było coś, czego ja nie wiedziałem. Okazało się, że żeby wejść do tego floatingu, to nie jest tylko jedna taka duża wanna, ale to jest jakby takie dwie wanny, które na siebie nachodzą. I tak naprawdę leżysz tam w całkowitej ciemności. I czego mój świadek nie wiedział o mnie, jest to, że ja mam ogromną, straszną reakcję klaustrofobiczną do ciemności i zamknięcia. Ale mówię, skoro już tutaj jestem, to byłoby głupio, żeby nie wejść do tej wanny. Więc wchodzę tam, nagle ta wanna się zamyka i ja leżę w tej ciemności, wytrzymałem może 2-3 sekundy i ogarnia mnie paniczny strach. I staram się stąd wydostać, więc tak rozszerzam ramiona, żeby coś się złapać, żeby po prostu wyskoczyć z tej wanny. I jak złapałem tych ścian, to dotknąłem czegoś, co sprawiło, że zapaliło się światło. Tam był włącznik. I kiedy to światło się zapaliło, to uspokoiło moje serce. A z drugiej strony, wiedząc, że ten włącznik tam jest i że zawsze mogę go załączyć, sprawiło, że mogłem relaksować się w ciemności i cieszyć się z tego, że tam jestem. Kochani, Habakuk doświadczył prawdziwej ciemności w swoim życiu. Ale kiedy wyciągnął swoje ręce w modlitwie do Boga, to wiecie, czego doświadczył? Światłości Boga. Doświadczył Boga. Habakuk mówi: w Bogu jest moja radość. Nie dlatego, że coś wydarzyło się na zewnątrz jego życia, że nagle sytuacja stała się lepsza, ale dlatego, że doświadczył Boga. Kiedy przechodzisz przez trudności w swoim życiu, nigdy nie przestawaj rozmawiać z Bogiem szczerze, to, co myślisz, tak jak się czujesz, ale z Bogiem. Nie tylko to. Habakuk modlił się do Boga szczerze, ale Habakuk również medytował nad Bożą miłością okazaną w przeszłości. Co Habakuk robił ze swoim umysłem? Rozmyślał o Bożym charakterze. Medytował nad Bożą miłością okazaną w przeszłości. Tak naprawdę cała księga Habakuka sprowadza się do dwóch rozmów Habakuka z Bogiem i jego pieśni do Boga na końcu tych rozmów. Na początku Habakuk przychodzi do Boga i mówi: Boże, moja sytuacja jest straszna. Czas, żeby coś w końcu z tym życiem zrobić. Napraw to. Na co Pan Bóg mówi: ja wiem i już przygotowuję moją reakcję, ale ty nie będziesz jej rozumiał. Zanim będzie lepiej, będzie znacznie gorzej. Ja przygotowuję naród babiloński, który przyjdzie, zniszczy Izrael i zabierze ich do niewoli. Habakuk mówi: zaraz, Panie Boże, to nie tak. Ale jak to? Babilon? Jak możesz ty, święty Bóg, użyć takiej nieczystej rasy, przepraszam, ale tak mówi Habakuk, jak ty, Boże, możesz posłużyć się narodem, który jest jeszcze bardziej niesprawiedliwy, aby przynieść nas do sprawiedliwości? To nie pasuje. I Pan Bóg daje tak naprawdę jedną obietnicę Habakukowi. Mówi: sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Jedna obietnica, która musi mu wystarczyć i która mu wystarcza. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. To słowo sprawiedliwy, rdzeń tego słowa jest taki sam jak słowa amen. To znaczy zgadzam się albo potwierdzam. Jest to ostateczny wyraz zaufania. To znaczy, co tak naprawdę mówi Pan Bóg do Habakuka jest to: nie musisz mnie rozumieć, ale musisz mi ufać. Nie musisz mnie rozumieć, ale musisz mi ufać. Niektórzy z was siedzą tutaj i myślą: no właśnie dlatego nie mogę uwierzyć w Boga. Właśnie dlatego jest mi trudno zaufać Bogu. Dlaczego? Jak mogę zaufać Bogu, z którym się nie zgadzam? I jak mogę zaufać Bogu, którego nie rozumiem? Kiedy byłem dzieckiem, uwielbiałem jeździć na rowerze i robiłem to, kiedy mogłem. Zawsze chciałem robić to na ulicy bez kasku. Natomiast moi rodzice mówili: nie, z kaskiem i nie na ulicy, ale w parku. Myślisz, że to rozumiałem? Nie. Mówię: co za absolutna niesprawiedliwość. Ale widzisz, jest duża różnica między umysłem dziecka a umysłem dorosłej osoby. I jeśli to jest prawdą, to musimy, jeśli Bóg istnieje, to musimy sobie zdać sprawę, że jest duża różnica między umysłem człowieka a umysłem Boga. Gdybym ja rozumiał moich rodziców jako dziecko, to znaczy, że już nie byłbym dzieckiem, ale byłbym dorosły. Jeśli ja miałbym rozumieć Boga we wszystkim, co On robi w moim życiu, to oznaczałoby, że ja albo jestem Bogiem, albo zniżyłem Boga do mojej kategorii i stworzyłem Boga według moich własnych wyobrażeń po to, aby pasował do mnie. Jeśli Bóg istnieje, to nie może być Bóg, którego rozumiesz. Ponieważ Bóg jest o wiele większy i my nie potrafimy Jego pojąć. Nie potrafimy Go pojąć. Ale z drugiej strony to nie oznacza, że zaufanie Bogu nie wiąże się z tym, że musimy coś rozumieć. Wręcz przeciwnie. Habakuk zaufał Bogu, mimo tego, że nie rozumiał, dlatego, że poznał Boży charakter. Jedyną rzeczą, którą musimy rozumieć, albo inaczej, my nie możemy Boga rozumieć, ale musimy Boga poznać swoim umysłem. W jaki sposób Habakuk poznał Boży charakter? Znaczy, czytamy o tym, że kiedy Bóg powiedział do Habakuka: ja przygotowuję Babilon, aby przyszedł i zabrał Izrael do niewoli. Co robi Habakuk w trzecim rozdziale? Habakuk rozmyśla nad inną niewolą. Kiedy Izrael był w Egipcie. Mówi: pamiętam, kiedy konie potrąciły morze, kiedy przeszli po suchej ziemi. Habakuk wspomina o tym, jak Pan Bóg pokazał swoją moc i chwałę, kiedy pokonał Faraona, kiedy zabrał Izrael z Egiptu. Habakuk wspomina o tym, kiedy Bóg pokazał swoją miłość i łaskę do narodu izraelskiego, kiedy troszczył się o nich przez 40 lat. I Habakuk doszedł do wniosku, jeżeli Bóg troszczył się o nich wtedy, to on będzie troszczył się o nich, on pokaże swoją łaskę, swoją moc i swoją miłość do jego narodu również w Babilonie. I jeżeli Pan Bóg okaże swoją łaskę i moc w Babilonie, to on również okaże swoją łaskę i moc w moim indywidualnym życiu. Habakuk rozmyśla i medytuje nad Bożą mocą, nad Bożą miłością. I Habakuk przechodzi z zrozumienia intelektualnego do zrozumienia na poziomie swojego serca. Możesz wiedzieć, że miód jest słodki, bo ktoś ci powiedział, a możesz wiedzieć, że miód jest słodki, ponieważ skosztowałeś miodu. Habakuk, medytując nad Bożym Słowem, on posmakował Boga. Nie musisz rozumieć Boga, ale musisz Go poznać. Musisz doświadczyć Jego miłości. Nie możesz tylko wiedzieć intelektualnie, że Bóg jest miłością, ale musisz zakosztować Go w swoim życiu. W 1851 roku angielski misjonarz o imieniu Alan Gardner wraz z innymi misjonarzami rozbili się gdzieś u wybrzeży Ameryki Południowej, na jakiejś bezludnej wyspie, gdzie umierali jeden po drugim. I Alan Gardner był tym ostatnim, który umarł. I on zapisywał w swoim pamiętniku swoje ostatnie myśli i swoje ostatnie dni. I oto, co tam pisał. Obok jego ciała znaleziono wpis w jego pamiętniku, gdzie medytował nad psalmem 34, wersetem 10. Młodym lwom brakuje i cierpią głód. Oto człowiek, który umiera z głodu. I mówi tak, a tym, którzy szukają Pana, nie zabraknie niczego dobrego. Ostatnią rzeczą, którą napisał, było, jestem przytłoczony poczuciem dobroci Boga. Człowiek, który umiera, człowiek, którego ciało jest wykończone, człowiek, który jest godzinę od śmierci, który nie ma szans na przeżycie, mówi, jestem przytłoczony dobrocią Boga. Jak to jest możliwe? Jestem przekonany, że Alan, podobnie jak Habakuk, nie rozumiał Boga. Ale Alan, podobnie jak Habakuk, poznał Boga. Zarówno Habakuk, jak i Alan doszli do miejsca, w którym Bóg sam w sobie stał się piękniejszy niż cokolwiek Bóg może nam dać. I to jest esencją wiary, kochani. Wiary, która daje życie. To kochanie Boga nie za to, co może nam dać, ale za to, kim jest. Za to, kim jest. Różnica między nominalną wiarą, a taką wiarą, która daje życie, jest to, że ta pierwsza wiara przychodzi do Boga po to, aby coś od Boga dostać. A wiara, która daje życie, to ta wiara, która kocha Boga za to, kim jest. I taką wiarę możemy tylko i wyłącznie otrzymać, kiedy przychodzimy do Boga w szczerej modlitwie i rozmyślamy nad Jego Słowem, nad Jego charakterem w Jego Słowie, nad Jego miłością i Jego łaską, aż do momentu, kiedy Bóg objawi nam swoje światło, aż do momentu, kiedy On objawi nam swój charakter i będziemy mogli zakosztować tego miodu. Kochani, ale jeszcze jedno. Czy myślicie, że jesteśmy w stanie dojść do takiego miejsca tylko z powodu naszej własnej próby? Tylko dlatego, że będziemy próbować bardziej z powodu naszej duchowej dyscypliny? Czy myślimy, że samo cierpienie zmusi nas do tego, abyśmy doszli do takiego miejsca? Absolutnie nie. Nasza dyscyplina i nasze cierpienie nigdy w życiu. Ale dyscyplina i cierpienie innego człowieka, mianowicie Chrystusa, jak najbardziej. W liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale i 2 wersecie jest napisane: utkwimy wzrok w Jezusa, który ze względu na czekającą Go radość wycierpiał krzyż. O jakiej radości mówi autor? Jakiej radości nie miał doskonały Bóg przed krzyżem? ciebie i mnie. Jedyną rzeczą, którą Jezus nie mógł mieć na wieczność przed krzyżem, byłeś ty i ja. Wiecie, o czym mówi autor? Że Jezus, żyjąc na ziemi, wycierpiał ogromną ilość bólu. I do końca zachował swoją dyscyplinę posłuszeństwa Bogu. A wiecie, co było jego motywacją? Miłość i radość do ciebie. To, że kiedyś będzie mógł stanąć przed swoim ojcem i przedstawić cię Bogu jako swojego brata i swoją siostrę. Jezus wycierpiał nie dlatego, co ty możesz mu dać, ale Jezus wycierpiał dlatego, ponieważ chciał ciebie. I im bardziej zrozumiesz to, że Chrystus wycierpiał po to, aby być z tobą i mieć ciebie, a nie to, co możesz mu dać, tym więcej dyscypliny i samokontroli będzie w tobie, aby spędzać czas z Bogiem, rozmawiając z Nim szczerze i szukając zasmakowania Jego miłości. Im więcej zrozumiesz to, że Chrystus chciał ciebie, a nie to, co ty możesz mu dać, tym więcej zrozumiesz, że Bóg jest lepszy niż cokolwiek Bóg sam w swoich czynach może ci dać. Ponieważ najlepszą rzeczą, którą Bóg może ci dać, jest On sam. Amen.